I te dociekania nasze trwają w studio Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu. Gościem Poranka Wnet jest pan Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, polityk Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi zawsze dodaje.
I rozwoju wsi, ten rozwój wsi jest
bardzo
czymś bardzo ważnym i bardzo istotnym, ponieważ można zobaczyć nas na naszym kanale YouTube, ale nie wszyscy oglądają, tylko większość jednak słucha, to powiem, bardzo elegancki minister.
Nie mi to oceniać. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby mnie Polacy oceniali za decyzje, które podejmujemy. Dzisiaj się spotykam między innymi z całą branżą produkcji bioetanolu właśnie po to, żeby rozmawiać o tym, jak zapewnić większe bezpieczeństwo energetyczne, zwiększyć zakupy od polskich rolników rzepaku i kukurydzy i zwiększyć cel wskaźnikowy narodowy w kontekście oczywiście tych wszystkich biododatków do paliw.
A my rozmawiamy z rolnikami, rozmawiamy z hodowcami. Pojawił się problem. Oczywiście musiał się pojawić problem spadku cen na rynku zbóż. Stwierdzenie padło, że to za sprawą zboża ukraińskiego, które jest sprzedawane w Polsce. Czy pan minister, ministerstwo wie, w jaki sposób to zboże nie dostało się. Dostało się na polski rynek, krótko mówiąc.
Tak, tak wiemy to. My mamy to zdiagnozowane. Niestety było wielu też cwaniaków, szczególnie w zeszłym roku, którzy kupowali zboże tak zwane techniczne, a potem to zboże nagle się rozpływało na terenie Rzeczypospolitej, ale nasza stanowcza reakcja Krajowej Administracji Skarbowej, wzmocnieniem kontroli temu procederowi powiedzieliśmy stop. Jest kilka zawiadomień do prokuratury w tej sprawie. Każdy cwaniak po prostu, który oszukuje, dostali zarzuty.
No dobrze, ale czy potrafimy po nazwisku wymienić tych cwaniaków, bo kilku cwaniaków to niewiele mówi.
No oczywiście możemy wymienić ich po nazwisku, ale w mojej ocenie będą wymienieni, kiedy dostaną zarzuty prokuratorskie za oszukiwanie
polskich
rolników.
Ale co to za firmy? Gdzie, czy to były firmy? W jaki sposób w ogóle to się odbywało? Czy tak wjeżdża zboże ukraińskie, wjeżdża pociągami, prawda? Bo to był główny, i samochodami.
Trzeba najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, jak w ogóle doszło do takiej sytuacji. Była decyzja całego Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 30 maja 2022 roku o liberalizacji handlu z Ukrainą. Dobra decyzja w kontekście oczywiście pomocy Ukrainie, a przede wszystkim pomocy
wojny i w kontekście głodu na świecie.
Natomiast w samej tej decyzji, w samym rozporządzeniu założono, że mogą pojawić się turbulencje w niektórych państwach i założono, że jest tak zwana klauzula ochronna, artykuł 4. Stąd też jako wiceminister namawiam moich przyjaciół z Prawa i Sprawiedliwości do formalnego wystąpienia z wnioskiem do Komisji Europejskiej w sprawie zbadania sytuacji na polskim rynku zbóż po to, żeby poprawić sytuację polskiego rolnika i po to, żeby państwa Unii Europejskiej finansowały mechanizmy ochronne dla polskiego rolnika.
Tak, żebyśmy tak po takiej drabinie się wspinali. Była decyzja. Tak. Nazwano to zboże zbożem technicznym.
Częściowo, bo wielu też przedsiębiorców kupowało zboże, kupowało kukurydzę, kupowało rzepak, licząc po prostu na szybszy zarobek kosztem polskich rolników, zrywali takie kontrakty. Chociażby z rolnikami teraz w piątek z powiatu nyskiego, tam jest bardzo wielu producentów kukurydzy i mówili mi wprost o polskich firmach, które zrywały kontrakty na odbiór kukurydzy, ponieważ kupiły kukurydzę.
No dobrze, ale to wjeżdża kukurydza, wjeżdża zboże, przekracza polską granicę. I dalej teoretycznie, bo tak, główny handel jest przez Morze Czarne, to wiadomo, że Morze Czarne jest ważniejsze niż granica polska, bo tu są kłopoty i transportowe, i Bałtyk, i potem trzeba to wieźć dookoła, także to wszystko mnoży koszty. Wjeżdża to zboże do Polski. I co wtedy miało się zdarzyć, a co się zdarzyło?
Polskie państwo w sposób profesjonalny zabezpieczyło możliwość eksportu tego zboża na inne rynki. Nasza i tak infrastruktura jest bardzo mocno przeciążona, stąd między innymi pan premier Kowalczyk wywalczył w zeszłym roku setki milionów euro na infrastrukturę po to, żeby ją poprawić, niestety...
Ale gdzie wywalczył?
W Unii Europejskiej jest ponad miliard euro przeznaczone na budowę infrastruktury właśnie w zakresie dotyczącym tworzenia tych korytarzy związanych z...
Ale te pieniądze są takie jak pieniądze z KPO, że one są, ale
czekamy na konkretne decyzje, jak będą one rozdysponowane. No tak działa Komisja Europejska, w związku z tym
czyli
my staramy
się... Czyli przyznano, ale jeszcze nie dostaliśmy. zaczęliśmy.
Podobnie jak dzisiaj już stworzyliśmy mechanizm wsparcia polskich rolników, dopłaty do zboża, ale oczywiście wystąpiliśmy z wnioskiem do Unii Europejskiej, żeby pokryła te koszty, ponieważ jest to koszt wspólnotowy.
Panie ministrze, mówimy, że państwo działało profesjonalnie, ale jednak to zboże trafiło na polski rynek.
Bo ktoś to zboże kupował.
No a i to jest pytanie. O. Kto i gdzie?
O. I teraz, kiedy Solidarna Polska od kilku tygodni zadaje proste pytanie, ponieważ kiedy widzimy polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy wychodzą na mównicę sejmową i atakują polski rząd za import zboża ukraińskiego, to ja zadaję proste pytanie. Czy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, między innymi pan Waldemar Pawlak, który jest prezesem Polskich Młynów, czy pan Komorowski, którego firmy zajmują się handlem zbożem, to jest były senator, były poseł, działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Proste pytanie. Czy kupowali zboże ukraińskie kosztem polskiego rolnika? Jest cisza. Proszę zobaczyć, jest kompletna cisza. Więc zadajmy pytanie najpierw działaczom Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy ich działacze, którzy stoją na czele firm zajmujących się handlem zbożem, kupowali zboże ukraińskie kosztem polskiego rolnika? I zobaczymy, czy mówią prawdę.
Ale pan minister mówi, że państwo działało profesjonalnie. No zboże to zajmuje. To nie jest paczka papierosów i trudno stwierdzić, czy, gdzie została schowana i gdzie została ukryta. To są wielkie, tak sobie przynajmniej wyobrażam, może najmniej, są wagony, tak, wjeżdżają do Polski. I żeby sprzedać to zboże, to ktoś musi je wyładować, przeładować i zmagazynować. Czy tak jest, czy nie?
Oczywiście, że tak. Tylko pamiętajmy, że mamy wspólnotowy wolny rynek na terenie Unii Europejskiej i to zboże często się po prostu rozpływało w różnych łańcuszku różnych pośredników i ja miałem też również informacje o takich sytuacjach, w której zboże było na przykład mieszane, na przykład kukurydza była mieszana ukraińska z polską po to, żeby nagle ta narodowość gdzieś, pochodzenie tej kukurydzy się zmieniło. No takich przypadków było wiele. No niestety część cwaniaków zawsze po prostu jest i chodzi o to, żeby w sposób profesjonalny reagować. Ja się spotykam z rolnikami bez względu na to, jakie mają poglądy, jaką mają wrażliwość, bo mają bardzo trudną sytuację. No tak jak w powiecie nyskim nie mogą dzisiaj sprzedać mokrej kukurydzy. Tak samo jak i na Lubelszczyźnie. My jako rząd, tutaj pan premier Kowalczyk działa w sposób profesjonalny, tworzymy mechanizmy pomocy, no ale trzeba sobie jednak odpowiedzieć na jedno proste pytanie. Ktoś to zboże jednak na terenie Polski kupował.
No właśnie.
Ja apeluję do wszystkich rolników o to, żeby informowali również społecznie, bo mnie informują kierowcy tirów, którzy przewożą takie zboże. Mnie informują pracownicy, którzy przeładowują to zboże. To jest oczywiście pewnego rodzaju akcja społeczna Solidarnej Polski, aby to monitorować. Natomiast chcę zaapelować do wszystkich po prostu firm, szczególnie tych firm, które również kontrolowane są przez działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pilnujmy interesów polskiego rolnika i starajmy się to zboże po prostu eksportować po prostu na inne rynki ukraińskie.
Apel to szlachetna sprawa, ale rozumiem, że są w Polsce służby, tak przynajmniej się wydaje, że są w Polsce służby, które kontrolują. Jest policja, służba celna, służby specjalne, które mogłyby dać panu ministrowi odpowiedź na pytanie, kto kupił to zboże i w jaki sposób doszło do handlu tego zbożem, bo to jest duże, krótko mówiąc.
Tylko, że panie redaktorze, tak jak powiedziałem, jeżeli już zboże jest na terenie Unii Europejskiej, ono już wjechało, to handel tym zbożem nie jest zabroniony.
To czyli to nie było monitorowane, też wjeżdża pociąg i jest monitorowane.
Nie, jest monitorowane w tym sensie, że jest po prostu badane, ponieważ byli cwaniacy, którzy nazywali zbożem technicznym, a potem się okazało, że to zboże niestety tym technicznym zbożem nie było i nagle się rozpływało i na to była ostra reakcja polskiego państwa i tu myślę zarzuty w stosunku do wielu cwaniaków będą, ale poruszył pan bardzo ważny temat. No, moja ocena jest jednoznaczna. To rozporządzenie o liberalizacji obowiązuje do 5 czerwca. I trzeba sobie jasno powiedzieć. To rozporządzenie ratuje wiele państw w kontekście oczywiście importu zboża ukraińskiego. Polska jest państwem, który zapewnia korytarz do transportu tego zboża, ale to jest decyzja wspólnotowa. No nie może być tak, że to jest kosztem polskiego rolnika, ale też czy rolnika słowackiego, węgierskiego czy rumuńskiego. W związku z tym muszą być stworzone mechanizmy wsparcia antykryzysowego dla polskich rolników, po to, żeby rolnicy nie zostawali ze zbożem, z kukurydzą, z rzepakiem, który nie sprzedadzą. Jeżeli nie zostaną przez Unię Europejską takie mechanizmy stworzone, ja jestem zwolennikiem, jestem przekonany, że cała Solidarna Polska, żeby nie liberalizować od 5 czerwca na kolejny okres tego mechanizmu, no, bo to oznacza to gigantyczny kryzys na polskim rynku zbóż. Tak, będzie się pogłębiał.
Ale czy pani szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie zadeklarowała tego w Kijowie, że ten cały liberalizm w handlu
musi być
z
Polska
Ukrainą
musi być Polska
jest, zostanie przesunięty do, przez cały, będzie obowiązywać przez cały rok 2024.
Pamiętajmy, że te mechanizmy liberalizujące są oczywiście bardzo korzystne dla gospodarek takich jak holenderska, belgijska, czy oczywiście niemiecka, bo szczególnie Niemcy potrzebują bardzo dużo kukurydzy. Zresztą przed również wybuchem wojny stawka była zerowa, jeżeli chodzi o kukurydzę, ale jednak musi być zabezpieczony interes polskiego rolnika. Musi być klauzula ochronna stosowana i Komisja Europejska nie może umywać tutaj rąk, widząc protesty polskich rolników na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu czy w województwie opolskim. Nie mogą mówić, że tego po prostu nie widzą. W związku z tym muszą być stworzone mechanizmy ochrony polskiego rolnika. No, ja jestem polskim wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi. Dla mnie najważniejszy jest interes polskiego rolnika i no, nie może być tak, że firmy zagraniczne zarabiają kosztem polskiego rolnika. Kropka. Musimy zabezpieczyć interesy. Jeżeli te interesy nie będą zabezpieczone, ale uważam, że nie powinny być liberalizacje.
Zabezpieczyć w jaki sposób?
No właśnie w taki sposób, że będzie klauzula ochronna w sposób praktyczny zastosowana. Czyli na przykład będą mechanizmy wsparcia polskich rolników, którzy dzisiaj nie mogą
sprzedać. Dodatkowe pieniądze?
No, dodatkowe pieniądze. No,
ale
muszą
dodatkowe
być
pieniądze z Brukseli?
No oczywiście, że tak. No oczywiście, że tak. Ale, bo dzisiaj, jeżeli mamy sytuację nawet różnicy to, ale, o kilkaset złotych na jednej tonie kukurydzy pomiędzy województwami i te województwa, które są przy granicy, najbardziej cierpią, bo rzeczywiście nie są w stanie sprzedać rolnicy z województwa lubelskiego kukurydzy, no to trzeba jednak zastosować tu mechanizm ochronny dla tych rolników, bo jednak bezpieczeństwo żywnościowe, utrzymanie produkcji rolno-spożywczej jest szalenie istotne i nie możemy po prostu doprowadzić polskich rolników do bankructwa.
No może jest tak, że ponieważ trwa już prawie rok ta pełnoskalowa wojna na Ukrainie, to te zbiory ukraińskie wcale nie będą takie duże, bo przecież tam wielkie przestrzenie są zaminowane przez Rosjan. Tam jest kłopot z tym, żeby uprawiać ziemię.
Tak jak powiedziałem, jestem polskim wiceministrem, rozmawiamy o sytuacji na polskim rynku, widzimy słuszny gniew wielu polskich rolników, którzy oczekują od polskiego państwa działania. My jako państwo działamy, ale potrzebujemy również zgody całej wspólnoty do stworzenia mechanizmów ochronnych i o to również pan wicepremier Kowalczyk wystąpił, żądając od Unii Europejskiej sfinansowania dzisiaj dopłat dla polskich rolników. Ja jestem zwolennikiem tego, że jeżeli nie będzie trwałego, systemowego mechanizmu ochrony polskiego rolnika, to po 5 czerwca, no nie wolno utrzymywać rozporządzenia, które uderza w interesy polskich rolników. I uważam, że takie twarde postawienie sprawy sprawi, że Unia Europejska podejmie dobrą decyzję i dla Ukrainy, ale też i dla polskiego rolnika. Tak uważam, że należy walczyć o polskie interesy. Będziemy jeszcze monitorować w następnych tygodniach sytuację na rynku zbóż. Jestem cały czas zwolennikiem tego, żeby wystąpić formalnie z wnioskiem o zastosowanie klauzuli ochronnej przez całą Komisję Europejską.
Tu jesteśmy w takim momencie poranka, gdzie kierunek naszych dociekań wyznacza krowa, więc muszę zapytać o mleko. Ceny mleka spadają. Tak. Mleczarze mówią dobrze, za chwilę będziemy poniżej kosztów. Co dalej mamy zrobić? Też ma być apel do Unii Europejskiej.
Rozmawiamy i z całą branżą i w ministerstwie z panem premierem Kowalczykiem nad mechanizmami ochronnymi. Rzeczywiście widzimy, że ta sytuacja jest coraz bardziej niepokojąca. Jestem przekonany, że w ciągu najbliższych dni będą też konkretne w tej sprawie kierunkowe decyzje, bo to jest właśnie sytuacja. No, my reagujemy w takich rzeczach interwencyjnych w związku z tym, że sytuacja jest niestabilna. W zeszłym roku były znakomite ceny, w tym roku są już gorsze. No, prowadzimy dialog i szukamy najlepszych rozwiązań.
Ale to też ma się oprzeć o Brukselę, o skup interwencyjny, czy jakoś inaczej?
Poczekajmy, zobaczymy na konkretne decyzje. Pan premier Henryk Kowalczyk w tej sprawie prowadzi w tej chwili poważne rozmowy i naprawdę nie zostawimy całej branży, szczególnie, że jest to branża bardzo mocno eksportowa, bez wsparcia.
Ponieważ używał pan terminu cwaniacy, to rozumiem, że nie wydobędę nazw tych firm, ale przynajmniej jest tak, że pan je zna, czy są znane
są
w ministerstwie?
Znane. Są znane, niektóre są znane, nie wszystkie
duże
są znane.
Małe
są i duże i małe, no po prostu ci cwaniacy, którzy fałszowali faktury, którzy...
Ale to było też fałszowanie faktur?
No dlatego, no, jeżeli na fakturze jest zboże techniczne, a potem na innej fakturze jest już, nie jest to zboże techniczne, tylko zmienia swoją kategorię, no to w mojej ocenie tutaj jest sytuacja jednoznaczna, ale poczekajmy na działania prokuratury. Dla nas najistotniejsze jest to, że w sposób profesjonalny uszczelniliśmy w listopadzie i w grudniu kontrolami sytuację na granicy i polski rolnik ma wsparcie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale tak jak powiedziałem, czekamy cały czas na odpowiedź Polskiego Stronnictwa Ludowego o ich działaczy, którzy handlują zbożem, czy kupowali zboże ukraińskie.
Jest godzina 7:45. Gościem Poranka Wnet jest Janusz Kowalski. Za chwilę będzie Kronika Paryska i Piotr Wit, ale jeszcze dwa takie pytania. Może pan zaczerpnąć głęboko, dużo powietrza nabrać, bo to będą takie specjalne pytania dla polityka Solidarnej Polski. Będzie pan miał prawo, żeby się wyżyć. Po pierwsze, oczywiście pan słyszał o C40 tak. Cities. To nie jest raport, tylko rekomendacje. 16 kilogramów mięsa rocznie, 160 kilogramów nabiału i produktów mleczno-pochodnych. Właściwie jedna podróż lotnicza i parę innych rzeczy rekomendowanych. Wśród tych miast jest Warszawa. I co pan o tym sądzi?
To jest kompromitacja Rafała Trzaskowskiego i całej Platformy Obywatelskiej. To, że Rafał Trzaskowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, wiceszef Tuska proponuje, aby Polacy jedli tylko 16 kilogramów mięsa w ciągu roku, a raz na tam chyba 2 lata latali samolotem. Kupowali sobie 8 nowych ubrań w ciągu roku.
A jeszcze jest 8 nowych ubrań, no, to prawda.
To jest po prostu jakiś absurd. No to ja mam nadzieję, że słuchają nas również mieszkańcy Warszawy, którzy głosowali na Rafała Trzaskowskiego, który lata sobie po całym świecie, a proponuje Polakom ubóstwo i rezygnację z wakacji, rezygnację z nowych ubrań i rezygnację z jedzenia mięsa. Ja będę bronił polskiego mięsa przed tymi wszystkimi lewackimi, trzaskowskimi pomysłami. To, że Platforma Obywatelska
ale
ma takie pomysły.
Ale może to jest w interesie ludzkości, żebyśmy się tak ograniczyli. Może dzięki temu nasze dzieci będą żyły w czystym świecie i będą oddychać powietrzem nieskażonym przez zanieczyszczenia rozmaite.
Przepraszam, jestem normalnym człowiekiem. Bronię polskiego kotleta, bronię polskiego mięsa. Chcę jeść polskie mięso, które jest znakomitej jakości i wszystkie te lewackie pomysły Trzaskowskiego, Biedronia i innych eurokratów, którym się naprawdę nudzi dzisiaj, zamiast pomagać polskiemu rolnikowi, to wymyślają takie głupoty. Chcą opodatkowywać polską energię, polskie ciepło. Chcą doprowadzić Unię Europejską do ubóstwa i miliony Europejczyków do tego, żeby wyszli na ulicę i protestowali. No jak może Rafał Trzaskowski wymyślić coś takiego, podpisać się pod dokumentem, który będzie zabraniał Polakom kupowania 9-10 ubrania w ciągu roku, czy latania samolotem, czy jedzenia polskiego mięsa. No ten człowiek naprawdę się kompletnie odrealnił. Za dużo siedzi w tym internecie. Po prostu niech się zajmie po prostu porządną robotą w Warszawie, a nie wymyśla takie głupoty.
To była, przypominam, tylko rekomendacja. To druga rzecz, krótka odpowiedź. Komisja Europejska i skierowała do TSUE, żeby TSUE się pochyliła nad uchwałami Trybunału Konstytucyjnego.
To jest atak na polską suwerenność, na polską niepodległość. Wszyscy ci opozycjoniści z totalnej opozycji, którzy krzyczeli konstytucja, nagle się pochowali. My jako Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość bronimy polskiej konstytucji. Konstytucja jest najwyższym aktem w Polsce, ma prymat na unijnym prawem. To, że oczywiście Berlin i Bruksela chcą zabrać Polsce kolejną część suwerenności i niepodległości i de facto decydować poza demokratycznymi procedurami o tym, co się dzieje w Polsce, to mnie w ogóle nie dziwi. W tym sensie jest to dowód na upadek Unii Europejskiej. Unia Europejska upada, ponieważ to państwo federacyjne, w którym Polska ma być tylko częścią, jako taki, można powiedzieć, duży land nadzorowany przez Brukselę czy przez Berlin, jest niestety faktem. No to jest oczywiście paliwo dla wszystkich, którzy chcą wyjścia Polski z Unii Europejskiej i rozpadu Unii Europejskiej. Takie właśnie głupie pomysły eurokratów, dlatego trzeba wygrać wybory za rok, odzyskać Unię Europejską dla wszystkich narodów Unii Europejskiej, Timmermansa i Ursulę von der Leyen pogonić.
Powiedział Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, polityk Solidarnej Polski, który jeszcze dzisiaj nie zjadł pączka, choć jest tłusty czwartek, ale wnet to zrobi.
Jestem na diecie, ale jednego pączka zjem.
Dieta służy. Czy ale nie je pan mięso?
Nie no, mięsko jem, to absolutnie promuje się z wędliniarzami. Znowu spotykam, więc absolutnie polskie mięso.
Czyli co, coś mniej?
Nie, wczoraj wieczorem rzeczywiście zjadłem dobrą polską kiełbaskę, którą otrzymałem w powiecie nyskim i serdecznie pozdrawiam powiat nyski.
A na czym ta dieta polega, panie ministrze?
No, nie jem takich, można powiedzieć, słodyczy czy wszystkich tych takich cukrowych po prostu rzeczy, no bo też człowiek musi w tym w tym pędzie się jednak oszczędzać.
Ale dzisiaj...
Ale wszystkich zachęcam do jedzenia polskiego mięsa wbrew trzaskowskim.
Dzisiaj tłusty czwartek, jest godzina 7:50. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję, miłego dnia.
A my posłuchamy Kroniki Paryskiej.